Śpiewajcie niebiosa, wesel się ziemio, wystrzelcie radością góry, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego ubogimi. A jednak Syjon mówi, opuścił mnie Wszechmocny, Pan zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieciątkiem, które pochodzi z jej łona? A choćby nawet one zapomniały, ja nie zapomnę o Tobie. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, a Twoje mury mam zawsze przed oczami. Twoi budowniczowie prześcignęli burzycieli, Twoi pustoszyciele Cię opuszczą. Podnieś swe oczy, rozejrzyj się wokół. Spójrz na wszystkich zebranych, przybyli do Ciebie. Jak żyję, oświadcza Pan, przywdziejesz ich wszystkich jako zdobę i opaszesz się nimi niczym panna młoda. Gdyż Twoje gruzy i Twoje ruiny i Twoja spustoszona ziemia stanie się za ciasna dla jej mieszkańców, a życzący Ci zguby będą daleko. Jeszcze wyszepczą Ci do uszu synowie Twojej bezdzietności. Mamo, za ciasno mi w tym miejscu. Powiększmy je, bo chcę tu mieszkać. I wtedy powiesz w swoim sercu. Właściwie kto mi ich urodził? Byłam bezdzietna i niepłodna. Byłam wygnana, odepchnięta. Kto mi właściwie ich wychował? Ja przecież byłam opuszczona, więc skąd się oni wzięli? Oto wyciągnę rękę ku narodom, podniosę sztandar, powiadomię ludy. Wówczas przyniosą Twych synów w objęciach, a na ramionach nieść będą Twoje córki. Królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki mamkami. Z twarzą ku ziemi będą Ci się kłaniać i zlizywać proch z Twoich stóp. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawodzę tych, którzy pokładają we mnie swą nadzieję. Czy można mocarzowi zabrać łup? Czy jeńcy tyrana mogą zbiec? Gdyż tak mówi Pan. I jeńców odbiorą mocarzowi, i łup umknie tyranowi. Z Twym przeciwnikiem ja się rozprawię, a Twoich synów ja wyratuję. Wtedy wszyscy się przekonają, że ja, Pan, jestem Twoim zbawcą, Twoim odkupicielem, mocarzem Jakuba. Pewnego razu wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione. Niektórzy jednak ludzie orzekli. On wypędza demony za sprawą władcy demonów Belzebuba. Inni z kolei, chcąc Jezusa wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On natomiast świadom, o czym myślą, powiedział do nich. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali. Jeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo jak mówicie, ja wypędzam demony za sprawą Belzebuba, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo? A poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Belzebuba, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swojego dworu, wówczas jego mienie jest zabezpieczone. Lecz gdy ktoś mocniejszy napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza.
Czy można oswoić zło? W jakiś sposób wytłumaczyć je sobie? To, co nas przeraża, to, co wzbudza w nas strach, uczynić mnie bardziej zrozumiałym, bardziej do przyjęcia, bardziej do pojęcia, tak żebyśmy nie musieli się tego aż tak bardzo bać, żebyśmy wiedzieli choć trochę, jak możemy się tego ustrzec, jak możemy się przed tym złem zabezpieczyć, albo, jeżeli starczy nam odwagi i woli, w jaki sposób możemy z nim walczyć. Czy można oswoić zło? Jeżeli pytamy o to, czy jest możliwe, żeby próbować oswoić zło, to odpowiedź jest oczywista. Zdecydowanie tak. Właściwie znaczna część ludzkiej filozofii, ludzkiej religii jest poświęcona temu działaniu, żeby w jakiś sposób oswoić zło i cierpienie, które dostrzegamy wokół siebie, żeby w jakiś sposób wytłumaczyć sobie, dlaczego jest tak na tym świecie i dzięki temu znaleźć sposób, żeby jakoś się przed tym złem zabezpieczyć, znaleźć sposób, żeby jakoś przed nim uciec, albo, tak jak powiedziałem, jeżeli taka jest nasza wola, żeby w jakiś sposób z nim walczyć. Współczesny świat, szczególnie w tym swoim najbardziej racjonalnym, zachodnim wydaniu, ma wytłumaczenie, że właściwie nie istnieje coś takiego jak osobowe, obiektywne zło. Nie ma żadnych duchowych mocy, które same z siebie byłyby złe, które inspirowałyby ludzi do czynienia zła albo wręcz zawładały nimi, żeby do tego zła zmuszać. Jeśli tak, to zło jest właściwie tylko złudzeniem, pewną emanacją, pewną interpretacją naszych naturalnych, ewolucyjnych skłonności. Po prostu taki jest ten świat, taka jest ta natura i to, co my nazywamy złem, jest tylko nieprzyjemnym aspektem tej ciągłej walki, która toczy się wokół. Albo jeżeli już bardzo chcemy uczynić zło czymś obiektywnym, to tak naprawdę wszelkie zło, jakie istnieje, kryje się w nas, w ludziach. To ludzie są źli, albo złe są społeczeństwa, kultury, struktury, które oni tworzą. I to jest jeden ze sposobów wyjaśnienia sobie zła. Jeden ze sposobów oswojenia zła. Bo jeżeli wiemy, czym takie zło jest, jeżeli w jakiś sposób je sobie wyjaśnimy, to wiemy, w jaki sposób przed tym złem uciec, może jak się z nim pogodzić, jak się przed nim zabezpieczyć. Tylko tak tłumacząc sobie rzeczywistość, że nie ma czegoś takiego jak osobowe, obiektywne zło, że to jest tylko złudzenie albo cecha człowieka, to pozostaje nam właściwie tylko przekonywać się do tego, żeby jakoś to zaakceptować albo, jeżeli to jest, tak jak powiedziałem, część człowieka, w jakiś sposób próbować tego człowieka i jego kultury zmienić. Walka ze złem w takim podejściu to jest tak naprawdę walka z tym, co jest w człowieku. I jeżeli chcemy, żeby to zło zniknęło, to musimy dać człowiekowi szansę, żeby się zmienił. A jeżeli nie chce się zmienić, to takiego człowieka trzeba odizolować albo, jeżeli będzie potrzeba, wręcz unicestwić. Więc ostatecznie w takim podejściu walka ze złem staje się walką z ludźmi. Bo jeżeli człowiek nie chce się zmienić, mimo że dajemy mu szansę, a jest złym albo tworzy zło wokół siebie, to trzeba to w jakiś sposób wyeliminować. To ciekawe, bo w świecie, który nie wierzy w demony, jest bardzo dużo demonizowania innych ludzi. Bo jeżeli zło jest zawsze w drugim człowieku, no to właśnie ten drugi człowiek staje się złym. I współczesny świat ma tego bardzo sporo. Demonizujemy, czyli czynimy uosobieniem zła tych, którzy nas krzywdzą, tych, którzy się nami nie zgadzają. Polityka w tym przoduje. Jeżeli ktoś nie zgadza się z moimi racjami, to jest złym i trzeba go czasami wręcz unicestwić. Wszystkie wojny się właściwie na tym opierają. Ci, którzy napadają mnie i mój naród, są ludźmi złymi. Jeżeli trzeba, to trzeba będzie ich unicestwić. I widzimy zło w innych kulturach, w innych rasach, w innych społeczeństwach. Ale to nie jest jedyny sposób wyjaśniania sobie, czym jest zło. Religie tak samo wyjaśniają, czym to zło może być. I szczególnie te starożytne religie miały bardzo ciekawe, z naszej perspektywy, bo trochę nam już nieznane podejście do odpowiedzi na to pytanie. W starożytności, szczególnie tej starszej, to bogowie byli źródłem wszystkiego, co dobre i wszystkiego, co złe. I czasami te same bóstwa były skłonne czynić dobro albo zło nam, ludziom na ziemi. To bogowie, którzy byli suwerenni, którzy rządzili tym światem, odpowiadali za wszystko, co się na nim dzieje. Czy to będzie dla nas błogosławieństwem, czy przekleństwem. A jeśli tak, no to właściwie nie sposób się z takim złem zmierzyć. Nie sposób z nim walczyć. Wszystko, co możemy zrobić, jeżeli to całe dobro i zło pochodzi od tych nadnaturalnych mocy, które są nad nami, to jedynie znaleźć sposób, żeby się do nich dostosować. Bo któż mógłby walczyć z bogami? W związku z tym pozostaje być albo tym bogom bardzo posłusznymi, tak żeby znaleźć sposób na to, żeby nigdy się jej nie narazić. Wykonywać wszystko, co nam każą i nie sprzeciwiać się niczemu, co nam mówią. Albo w jakiś sposób próbować ich przebłagać, przeciągnąć na swoją stronę, uśmierzyć ich gniew, żeby nie robili nam niczego złego. I te dwa sposoby ujarzmienia, oswojenia tego zła, które ma swoje źródło w bóstwach, prowadzą do dwóch sposobów radzenia sobie z nim. Pierwszy z nich to tak zwany mit sprawiedliwego świata. Przekonanie, że jeżeli tylko będę postępował według określonych zasad, na pewno nie spotka mnie nic złego. A jeżeli te zasady złamie, na pewno spotka mnie coś złego. W związku z tym łatwe jest wytłumaczenie. Jeżeli cierpisz, jeżeli spotkało cię zło, jeżeli coś złego dzieje się w twoim życiu, gdzieś tak dlatego, że złamałeś jakieś prawa bogów i teraz oni muszą cię ukarać. I druga praktyka to, żeby stworzyć cały system przebłagania tych bóstw. Składania im różnego rodzaju ofiar, składania im różnego rodzaju darów, które sprawią, że spojrzą na nas przychylnym wzrokiem. I w najbardziej ekstremalnych sytuacjach kultury posuwały się do tego, że składały ofiary z innych ludzi. Że brano najczęściej jakichś niewolników, wieńców, ale czasami nawet swoich własnych bliskich, ludzi, z którymi się żyło, i składało się im Bogom w ofierze po to, żeby to bóstwo, które może wyrządzić nam coś złego, przebłagać. Tak między innymi było na Bliskim Wschodzie. Była praktyka składania własnych dzieci, pierworodnych, w ofierze bogowi Chemoszowi, po to, żeby zapewnić sobie jego przychylność i uchronić się przed złem, które on mógłby uczynić. I teraz to, co ciekawe, to to, że kiedy czytamy Stary Testament, znajdziemy w nim odzwierciedlenie takiego sposobu myślenia o tym, czym jest zło, skąd zło pochodzi. Bo Stary Testament przedstawia obraz suwerennego Boga. Nawet Bóg Izraela jakby nadaje się, czy da się przystosować do tego obrazu. I nie jest to niczym niezwykłym, bo tak ludzie myśleli i Bóg objawia swoją wolę stopniowo. Mówimy często o tak zwanym postępującym objawieniu, że Bóg mówi do ludzi w taki sposób, który oni będą mogli zrozumieć. I kiedy czytamy o tym, co dzieje się w Starym Testamencie, znajdziemy tam takie ślady, takie przesłania, czy też takie wydarzenia, które nas, współczesnych, żyjących w czasach Nowego Testamentu, mogą zadziwić. W Starym Testamencie na przykład właściwie nie ma demonów. Nie ma jakichś takich osobowych sił zła, a wszystko, co jest w tym świecie duchowym, co pochodzi ze złego, jest cały czas pod bezpośrednią kontrolą Boga. Pamiętacie może Księgę Hioba, która mówi o tym, że szatan stawił się przed Bogiem i szatan toczy rozmowę z Bogiem na temat Hioba, jednego z Bożych sług na ziemi. Szatan przedstawiany jest, bo samo słowo szatan znaczy tyle, co przeciwnik, jako pewnego rodzaju oskarżyciel, który toczy z Bogiem rozmowę, cały czas pozostając pod jego kontrolą, niemalże pod jego władzą, i robi tylko to, na co Bóg mu pozwoli. Jeżeli chodzi o złe duchy, jakiekolwiek byśmy je nazwali, to właściwie jedyną taką wzmianką jest na przykład sytuacja z Saulem. W pierwszej księdze Samuela czytamy o tym, że zły duch od Pana naszedł na Saula, tak że on był dręczony. I dopiero jedyna chyba rzecz, która przypomina egzorcyzm w Starym Testamencie, kiedy Dawid grał na harfie, to przynosiło mu ulgę. Ten duch, według mniemania tamtych ludzi, według rozumienia tamtych ludzi, musiał pochodzić od Boga i działać za jego przyzwoleniem, bo innego sposobu myślenia dla nich nie było. W pierwszej Księdze Królewskiej jest jeszcze dziwniejszy przykład. Nie wiem, czy kiedykolwiek się z nim zetknęliście. Kiedy król izraelski Achab, jeden z najgorszych królów Izraela, doszedł do wniosku, że musi wyprawić się na wojnę z jednym ze swoich sąsiadów i chciał pozyskać pomoc króla Judy, bo królestwo było już podzielone, to zaprosił go do siebie i ponieważ król Judy był bardziej bogobojny niż ten niegodziwy Achab, to chciał najpierw zasięgnąć rady Bożego proroka. I pyta, no ale czy masz tutaj u siebie w Samarii jakichś proroków, którzy mogliby nam powiedzieć, czy mamy to czynić, czy nie? On mówi, jasne, że mam. I zwołuje 400 proroków, swoich proroków, którzy ma, i wszyscy jak jeden mąż mówią, idź na wojnę, bo na pewno zwyciężysz. A wtedy Jehoszafat mówi, ale czy nie ma tutaj proroka Boga, proroka Jahwe, proroka Pana? A król mówi, no jest jeden, ale go bardzo nie lubię, bo zawsze prorokuje mi źle. No ale zawołaj go. Więc zawołali go i ten prorok, to jest fascynująca historia, przedostatni, chyba 22 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Na początku go ostrzegają, żeby na pewno powiedział królowi to, co król chce usłyszeć. I rzeczywiście, kiedy mówią mu, czy mamy iść na tą wojnę, to on powtarza, tak, idźcie na wojnę, Pan wam na pewno poszczęści. Ale zakładam, że robił to w jakiś taki kpiący sposób, że było widać, że w to nie wierzy, bo zaraz pierwszą reakcją króla było powiedziane, czy nie mówiłem ci, że masz mówić to, co rzeczywiście masz do powiedzenia? On mówi, skoro chcesz wiedzieć, co mam do powiedzenia, to tak. Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. I Achab rzuca ręce do góry, mówi, a nie mówiłem ci, że ten człowiek zawsze prorokuje przeciwko mnie? I wtedy ten prorok, Michał się nazywał, mówi niesamowitą historię. Mówi, chcesz wiedzieć, co się naprawdę stało? Oto przed Bogiem spotkała się cały dwór niebios. I Pan zapytał, w jaki sposób mogę zwieść Achaba? Jeden duch wystąpił, ja wiem, jak go możesz zwieść. Stanę się duchem kłamliwym w ustach jego proroków, tak żeby on im uwierzył i żeby poszedł na tę wojnę. A Pan mówi, tak, w ten sposób go zwiedziesz. Niesamowity obraz dla nas, bo z tego wynika, że Bóg sam zsyła ducha kłamliwego w usta tamtych proroków po to, żeby ukarać króla, który był niegodziwy w swoim postępowaniu. Ale dla starożytnych to było w ten sposób naturalne myślenie. Natomiast Stary Testament całkowicie odrzuca to, jak ludzie próbowali sobie radzić z takim światem. Bo zarówno jeżeli chodzi o ten mit sprawiedliwego świata, mit tego, że jeżeli będziesz postępował tylko dobrze, wszystko w twoim życiu będzie dobrze, a jeżeli uczynisz coś złego, zawsze będziesz ukarany, w Biblii jest podważany. Księga Hioba jest niczym innym jak zaprzeczeniem tego mitu, bo to jest sprawiedliwy, który cierpi niezasłużenie. Jego przyjaciele przychodzą, przekonują go w związku z tym. Na pewno musiałeś zgrzeszyć, bo inaczej nic złego by się nie spotkało. A Hiob mówi, nie, nie zgrzeszyłem, nie mówcie mi tego. I na końcu tej księgi Bóg przyznaje rację Hiobowi. Cierpiał, mimo że nie uczynił niczego złego. I psalmiści wiele razy zadają Bogu pytanie, Boże, jak to jest, że sprawiedliwi cierpią, a niegodziwi mają się dobrze? Stary Testament zaprzecza temu mitowi sprawiedliwemu świata, że jeżeli tylko czynisz dobrze, nic złego ci się nie stanie. I że za każdym razem, kiedy czynisz coś złego, spotka cię nieunikniona kara. Bo chociaż nawet można było tak Boże prawo interpretować, Bóg wielokrotnie przekonywał swój naród, że tak naprawdę prawo, które im dał i przestrzeganie tego prawa jest wyrazem Jego łaski, a nie jakichś nadrzędnych reguł, dzięki którym unikną cierpienia. Chociaż w Bożym Przymierzu było powiedziane, że jeżeli Izraelici sprzeniewierzą się Bogu, jeżeli będą łamali to przymierze, to spotka ich konsekwencje, Bóg zwlekał kilkaset lat, dłużej niż powinien był zwlekać. Wiele razy przez swojej cierpliwości przebaczał wtedy, kiedy po ludzku czy po Bożemu rzecz biorąc, tych niesprawiedliwych bóstw, mściwych, dawno już nie powinien był przebaczać, po to, żeby okazywać łaskę swojemu ludowi. A kiedy w końcu przyszedł czas, żeby ponieśli konsekwencje swojego buntu, kiedy stracili swoją ziemię, zostali wysłani, zesłani do Babilonii, Bóg od samego początku zapowiadał im, że kiedy minie czas ich kary, On sam przyprowadzi ich z powrotem do ziemi, która została im odebrana. I tak samo ofiary, które składali Izraelici, to były zupełnie inne ofiary w swej istocie niż to, co robiły starożytne ludy. Izrael miał absolutny zakaz składania ofiar z ludzi. Nie było sposobów krwawego przekonywania bóstwa tym, że będziemy niszczyć innego człowieka. A wszystkie inne ofiary, które były, ofiary składane ze zwierząt, ofiary składane z płodów ziemi, na dobrą sprawę miały służyć nie temu, żeby przebłagać jakieś zawistne bóstwo, ale żeby pokazać człowiekowi, że Bóg jest mu przychylny. Bo te ofiary miały tę dobrą sprawę oczyszczać Izraela z jego grzechów. Zapewniać ich, że cały czas mają prawo przychodzić do Boga i nie muszą się Go bać. Że mogą wrócić do tej społeczności przymierza, którą mieli z Nim. A nawet co ciekawe, mogą zasiadać z Bogiem do stołu, nie bojąc się, że tego nie przeżyją. Bo wiele ofiar, jeżeli czytamy Stary Testament, było bardzo zróżnicowanych. No nie było tak, że to było oddawane Bogu i nic już z tego nigdy nie miałeś. Wiele ofiar dziękczynnych, wiele ofiar takich uroczystych było składanych po to, żeby zabić je przed Bogiem, a później zjeść je samemu razem ze swoimi najbliższymi. I to był pewnego rodzaju obraz tego, że oto ja i Bóg, który wybrał sobie nasz naród, siadamy razem przy stole i dzielimy się tym, co mamy. Trzeci i chyba najbardziej rozpowszechniony sposób wyjaśnienia sobie istoty zła pojawia się kilkaset lat przed Nowym Testamentem. I o ile nam wiadomo, najlepszy tego wyraz, czy najpełniejszy tego wyraz powstał też na Bliskim Wschodzie, na terenach współczesnego Iranu, w religii, którą nazywamy zaratusianizmem. W tej religii powstało przekonanie, że to nie jest tak, że jeden Bóg jest odpowiedzialny zarówno za dobro i zło, ale że istnieją dwa przeciwstawne sobie bóstwa. Bóg dobra i Bóg zła. Każdy z nich ma swoją własną armię, jeśli można tak powiedzieć, bytów duchowych, które wspierają go, bo te dwa bóstwa są splecione w nieustannej, nieprzerwanej walce ze sobą o to, kto zapanuje nad tym światem. A ponieważ są sobie równe, żadna z tych sił nie może ostatecznie przeważyć. Może na jakiś czas zdobyć przewagę nad drugą, ale nie jest tak wystarczająco silna, żeby pokonać. Ani Bóg dobra nie może pokonać Boga zła, ani Bóg zła nie może pokonać dobra. Jak sobie wyobrażacie, my ludzie jesteśmy gdzieś schwytani w pułapkę tego konfliktu, który toczy się nad nami i wszystko, co nam pozostaje, to znaleźć gdzieś swoje miejsce. A ponieważ te bóstwa są sobie równe, to różnie możemy to miejsce sobie określić. Będą tacy ludzie, którzy powiedzą się po stronie Boga dobra i będą próbowali czynić dobro razem z Nim. Będą tacy ludzie, którzy powiedzą się po stronie Boga zła i będą próbowali czynić zło razem z Nim i z Jego armią, która zresztą nazywana była właśnie tak, demonami. A ten po śmierci, kiedy przyjdzie czas sądu, w zależności od tego, czy człowiek czynił więcej dobra, czy więcej zła, na wieki już znajdzie się we władaniu tego określonego bóstwa. Jedni na wieki będą w tym miejscu, gdzie rządzi Bóg dobra, a drudzy na wieki będą w tym miejscu, w którym rządzi Bóg zła. I to wyjaśnienie zaczynało zyskiwać coraz większą popularność. Coraz lepiej ludziom wyjaśniało to zło, z którym mają do czynienia i dawało inny sposób oswojenia tego zła. Bo jeżeli istnieją dwa różne bóstwa, to z jednym z nich możemy walczyć. To z jednym z nich możemy w jakiś sposób się oddzielić, odseparować, uniknąć. Możemy znaleźć sprzymierzeńca, który wesprze nas po to, żeby walczyć z tym drugim bóstwem. I teraz świat zaczyna być w tych wytłumaczeniach zapełniony różnego rodzaju bytami duchowymi, które tak na dobrą sprawę mogą nas nękać i które możemy ściągnąć jako swoich sprzymierzeńców. Pojawia się idea właśnie ta, że oto ta armia tego Boga zła, te demony, mogą zawładnąć ludźmi i zmusić ich do czynienia zła, ale dzięki różnego rodzaju niemalże magicznym obrzędom, inkantacjom, zaklęciom, świętym przedmiotom, świętym rytuałom, można te demony wypędzić. Świat, oprócz tego zaczyna być dzielony na dobro i zło, zaczyna być też zapełniony ludźmi, którzy potrafią w ten sposób oswajając to zło, jemu się przeciwstawiać. Pojawiają się tak zwani egzorcyści. Ludzie, którzy dzięki swojej tajemnej wiedzy, poznaniu tego duchowego świata, są w stanie mu się przeciwstawić. Jedną z konsekwencji takiego myślenia o świecie nazywamy to dualizmem. Dualny to znaczy tyle, co podwójny, podzielony. I dualizm, są różne rodzaje dualizmu. Ten religijny właśnie mówi o tym równorzędnym siłach dobra i zła. Takie dualistyczne myślenie sprawiło, że w ludziach pojawiło się zainteresowanie, fascynacja wręcz siłami złego, albo żeby się z nimi sprzymierzyć, albo żeby się im przeciwstawiać. I było coraz więcej koncepcji na temat tego, jakie są te duchowe byty zła i w jaki sposób można nad nimi zawładnąć. Mówiliśmy też kilka razy już o tym, że w starożytności panowało przekonanie, że jeżeli znasz imię jakiegoś duchowego bytu, jesteś w stanie zyskać władzę nad nim. Dlatego też przy tych egzorcyzmach jedną z najważniejszych rzeczy było poznać imię demona, którego chciało się wypędzić, bo znając jego imię, to prawdziwe imię, to tajemne imię zyskiwało się nad nim władzę. Ale oprócz tego były najróżniejsze rodzaje obrzędy, rytuały, zaklęcia, inkantacje, które należało sięgnąć i dzięki temu zyskiwało się władzę nad tymi duchowymi istotami, przynajmniej na tyle, na ile człowiek był w stanie to uzyskać. Kiedy otwieramy kartę Nowego Testamentu, właśnie taki świat spotykamy. I teraz to, co robi Jezus, jest zadziwiające, bo pewne aspekty takiego rozumienia świata potwierdza, a pewne całkowicie obala. Kiedy Jezus przychodzi na świat, kiedy rozpoczyna swoją służbę, kiedy rozpoczyna swoje nauczanie, on, a później za nim apostołowie, potwierdzają fakt istnienia osobowego, duchowego świata zła. Bo mówią o szatanach i o demonach i przeciwstawiają się im. Chociażby, nie wiem, jak bardzo ten racjonalny świat chciał powiedzieć, że Jezus tylko zakładał, że tak naprawdę Jezus nie wierzył w demony. Nowy Testament mówi nam jednoznacznie, że według Jezusa te siły zła, osobowe siły zła istniały i były jak najbardziej realne, także we swoim wpływie na człowieka. Więc ten aspekt takiego rozumienia świata, że istnieje osobowe zło, jest przez Jezusa, jego apostołów potwierdzony. Ale jednocześnie wszystko inne, co z tym obrazem świata się wiązało, zostaje odrzucone. Bo kiedy Jezus wypędza demony, czyni to zupełnie inaczej niż wszyscy egzorcyści, którzy w tamtych czasach istnieli. Bo to jest ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Jezus nie był jedynym, który wypędzał demony. I mamy o tym świadectwo nawet w samym Nowym Testamencie, w innych też źródłach historycznych z tamtego okresu. Nie było nic wyjątkowego w tym, że Jezus wypędzał demony, bo było wielu innych ludzi, którzy robili to samo, z mniejszym lub większym powodzeniem. Natomiast wyjątkowe było to, w jaki sposób Jezus to robił. Bo kiedy On stawał naprzeciw człowieka, który znajdował się pod wpływem demonu, który był opętany przez demona, to, co się działo, w żaden sposób nie przystawało do tego obrazu świata, jaki wykształcili sobie ci ludzie. Nie było żadnych wielogodzinnych czy wielodniowych potyczek z tym demonem, próbem zawładnięcia, zapanowania nad nim, zmuszenia go, żeby opuścił człowieka. Nie było żadnych zaklęć, nie było żadnych inkantacji, nie było żadnych tajemnych przedmiotów, nie było żadnych rytuałów, które miały to czynić. W pewnym sensie w porównaniu z innymi egzorcystami to było wręcz zabawne, bo to kiedy pojawiał się Jezus, nawet zanim zdążył coś powiedzieć, demony same zaczynały błagać Go, żeby nic im nie robił. Pamiętacie te fragmenty z Ewangelii? Jezus przychodzi do synagogi i czytamy, że pojawia się na człowiek opętany i te demony mówią, co my mamy z Tobą, Synu Boży? To też było takie humorystyczne, zaznaczaliśmy to w tym cyklu, że demony nawet wcześniej mówią o tym, kim jest Jezus, niż ludzie byli w stanie to pojąć. Za każdym razem, kiedy Jezus stawał naprzeciwko tych osobowych sił zła, te siły od samego początku rozumiały, że oto nadeszła ich porażka. I sposób, w jaki Jezus wypędzał, nie przystawał w żaden sposób do tego, co robili inni egzorcyści. Mamy tylko właściwie jedną wzmiankę o tym, że Jezus odwoływał się do imienia demona. Kiedy przeprawił się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego i tam spotkał człowieka, który mieszkał w grobowcach, zapytał demona, który był w nim, jak masz na imię, a ten odpowiada mu Legion, odnosząc się do nazwy legionów rzymskich, czyli mówiąc innymi słowy, jest nas wielu, którego imię chciałbyś poznać. I taki zwykły egzorcysta pewnie te załamałby ręce, bo musiałby teraz znaleźć imiona wszystkich tych demonów, które są w tym po to, żeby po kolei jeden po drugim pewnie miesiącami go wypędzać. Ale Jezus w ogóle się tym nie bawi. Daje rozkaz i wszystkie one opuszczają tego człowieka. Jeszcze błagają go, żeby nie wysyłał ich w otchłań, która jest im przygotowana, ale pozwoli im chociaż schronić się w tych świniach, które pasły się obok. Nie było też w tych egzorcyzmach Jezusa żadnego rodzaju rytuałów. Jedną wzmianką, która by do tego się jeszcze przystawała, jest to, kiedy Jezus uzdrowił człowieka albo uwolnił go od demonów, które rzucał go w ogień, tego syna, pewnego mężczyzny, który prosił go o to. I później apostołowie pytają go, a dlaczego my nie mogliśmy wypędzić tego demona? On mówi, bo ten rodzaj wychodzi nie inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Może powiedzieć sobie, o, jest jakiś rytuał. Ale popatrzcie, jaki to był rytuał. Żadnych świętych przedmiotów, żadnych świętych obrzędów, żadnego rodzaju jakichś tajemnic. Mówi, słuchajcie, do tego, żeby to robić, potrzeba rzeczy, które i tak robicie, bo modlicie się i pościcie. Może gdybyście byli bardziej związani z Bogiem, nie potrzebujecie żadnych jakichś, dodatkowej wiedzy, dodatkowych rytuałów. Nie trzeba nic więcej oprócz tego, co robicie, żeby być blisko Boga. A chyba najbardziej niezwykłym przykładem jest to, co jest opisane w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy. Bo czytamy, że Jezus wypędził demona, który był niemy. Okay. Demon niemy jest pewnego rodzaju niemożliwą sytuacją dla normalnego egzorcysty. Bo pamiętajcie o tym, jeżeli żeby skutecznie wypędzić jakiegoś demona, trzeba było poznać jego imię i duża część wyganiania demonów polegała na tym, że trzeba było najpierw to imię z demona wydobyć. W jaki sposób poznać imię demona, który jest niemy? Który nie mówi. To jest trochę tak, jakbyście mieli ślusarza, który potrafi otworzyć wiele różnych zamków, ma niesamowite źródło różnego rodzaju wytrychów, ale przychodzi do drzwi, w których nie ma zamka. Bo to są drzwi na odcisk palca albo na skan siatkówki. Sytuacja niemożliwa. Wszystkie umiejętności egzorcystów w obliczu demona, który był niemy, właściwie spełzają na niczym, bo jak poznać imię takiego demona? Więc kiedy Jezus, nie sięgając po żadne rytuały, po żadne jakieś tajemne rzeczy, po prostu wypędza tego demona z człowieka, wszyscy są zdziwieni. Jak on to zrobił? Nikt inny nie potrafiłby sobie z tym poradzić. I teraz wytłumaczenie, które oni mają, pokazuje, w jaki sposób oni myśleli o tym świecie duchowym. Owszem, jestem pewnie trochę chęci zdyskredytowania Jezusa, zaszkodzenia Mu, ale w gruncie rzeczy to pasuje do tego obrazu, jaki mieli ówcześni ludzie. Skoro On potrafi robić rzeczy, których my nie potrafimy, skoro On zna jakieś sposoby wypędzania demonów, których my nie znamy, skoro On robi to, czego nikt inny z nas nie może robić, jak to inaczej wytłumaczyć w tym dualistycznym świecie? I jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, On musi być jednym z nich. Bo skąd inaczej wiedziałby, jak wypędzić takiego demona? Dlaczego ten demon miałby go tak posłuchać, jeżeli on nie byłby kimś, kto jest z tymi demonami sprzymierzony? Więc zarzucają Jezusowi, ty wypędzasz demony mocą Belzebuba albo Belzebula. Słowo Belzebub jest tak naprawdę już pewnego rodzaju przytyczkiem. Bel był jednym ze starożytnych bóstw, które w tym nowym światopoglądzie czy myśleniu świata zostało sprowadzone do roli tylko księcia demonów. Jego właściwe imię miało Belzebul, to znaczy tyle co Pan Wysokich Miejsc, Pan Wyżyn. Ale Żydzi mówiąc o nim zmienili mu imię na Belzebub, to znaczy tyle co Władca Much, Pan Much, odnosząc się do tego, na czym muchy najczęściej się zbierają. I? Macie ten obraz? Więc słowo Belzebub, czy Belzebub właśnie do tego miało się odnosić. Ale kiedy oskarżają Jezusa o to, bo to jest jeden sposób wytłumaczenia, dlaczego Jezus potrafi robić rzeczy, które inni egzorcyści nie potrafią robić. On musi wiedzieć coś więcej, on musi być z tymi mocami sprzymierzony. Jego sposób pojmowania tego zła, oswojenia tego zła musi być lepszy niż nas. I wtedy Jezus odpowiada na ten zarzut. Po pierwsze mówi, że to jest bez sensu. Bo jeżeli on wypędzałby demony, jeżeli on przeciwstawiałby się tym mocom, osobowym mocom zła, będąc przedstawicielem, można powiedzieć, tej samej strony, to by znaczyło, że ten zło toczy walkę samo z sobą, a to jest bez sensu. Jeśli tak, no to właściwie już poniosło porażkę. Co więcej, jeżeli on uczyniłby to mocą zła, to właściwie jak czynią to inni egzorcyści, którzy żyją pośród Izraelitów czy w ówczesnym świecie? Czy oni również czynią to mocami zła? Czy im również to zarzucicie? I dlatego mówi, no nawet nie ja będę was oskarżał, takie absurdalne zarzuty, ale wasi bracia, wasi synowie, ci, którzy robią to samo pośród was, są dla was dowodem, że to jest absurdem. Ale jeżeli czynię to mocą Bożą, jeżeli czynię to palcem Bożym, to jest taki biblijny, starożytny obraz tego, że coś dzieje się za sprawą Boga, to macie przed sobą dowód, że nastało wśród was Królestwo Boże. Jeżeli to, czego jesteście świadkiem, jeżeli to, jak ja inaczej wypędzam te demony, to, że one nie walczą ze mną, to, że ja nie muszę się z nimi zmagać, ale wystarczy jedno słowo i one uciekają, a nawet często uciekają, zanim zdążę coś powiedzieć, jeżeli to dzieje się za sprawą Boga, to to powinno być dla was dowodem, że nastało wśród was Królestwo Boże. I wtedy opowiada im przypowieść o zbrojnym człowieku albo o mocarzu, jak to jest w niektórych tłumaczeniach, który dopóki jest silny, który dopóki jest w pełni swojego uzbrojenia, w pełnych sił, nikt nie może mu zagrozić. Nikt nie jest w stanie wniknąć do jego zamku, do jego twierdzy, żeby cokolwiek mu odebrać. Ale z chwilą, kiedy tylko zostanie związany, wszystko, co w tym zamku jest, jest wystawione na to, żeby je zabrać. I ten obraz bardzo przypomina to, co prorok Izajasz kilkaset lat wcześniej mówił ludowi Bożemu na temat tego, jak kiedyś Bóg odwróci ich los. Bo Izajasz, kiedy zapowiadał zarówno to, że ze względu na swoje nieposłuszeństwo Izraelici trafią do niewoli, zapowiadał również, że przyjdzie czas, że z tej niewoli wrócą. I te niesamowite słowa, które czytaliśmy na początku, właśnie się do tego odnoszą. To jest obraz Syjonu, Jeruzalem, Jerozolimy, jak nazywamy, miasta, które jest obrazowane jako kobieta, która płacze nad tym, że wszystkie jej dzieci zostały zabrane, zginęły, że właściwie nic już jej nie zostało, że została opustoszona. A Bóg mówi, nie myśl w ten sposób o sobie. To ja sam się za tobą wstawię. Ja sam zadbam o to, żeby cały twój lud, wszyscy twoi mieszkańcy, wszyscy twoi synowie i córki zostali ci zwróceni. I aż będziesz zdziwiona, jak wiele ich wróci. Będziesz się zastanawiała, skąd oni wszyscy się wzięli. Ja sprawię, że te inne narody, ci królowie, sami będą przynosili ci tych, którzy zostali ci zabrani i będą ci służyli po to, żebyś ty mogła cieszyć się życiem, jakie ja dla ciebie przeznaczyłem. I ponieważ na to obietnicę mogłoby się pojawić zarzut, stwierdzenie, ale jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby jeńcy potężnej Babilonii czy jakichś innych imperiów mogli po prostu wrócić do naszego kraju? Bóg mówi im, ja sam zwiążę mocarza. Ja sam pokonam tego, który was zniewolił. Pytasz, jak to możliwe, żeby zabrać łup mocarzowi, żeby uwolnić jeńców, których on wziął? Ja sam zadbam o to, żeby jego pokonać, a wtedy wszyscy jeńcy zostaną wyzwoleni. Więc kiedy Jezus mówi o związaniu mocarza, sięga po ten obraz, który dla starożytnych Izraelitów odnosił się do wyzwolenia z tej fizycznej niewoli w Babilonii i przenosi, to odnosi do tego świata, w którym żyli ludzie w ówczesnym świecie, przekonani albo wręcz dokładnie tak było, którzy znajdowali się w tym sidłach tej wojny, która się gdzieś ich w mniemaniu toczyła nad nimi, zniewoleni przez diabła, zniewoleni przez moce zła, nie widząc dla siebie nadziei. Jezus mówi, popatrzcie jeszcze raz na to, co ja robię. Jeżeli ja staję wobec tych demonów, a one na dobrą sprawę uciekają przede mną, nie podejmując żadnej walki, wiecie, czego to jest dowodem? Że mocarz sił ciemności został już związany. A ja nie przychodzę toczyć walki każdym z tych demonów osobno. Ja tak naprawdę wypuszczam jeńców. Odbieram mu łup, który on zagarnął wcześniej. Kiedy czytamy Stary Testament, przepraszam, Nowy Testament, to w gruncie rzeczy taki obraz jest prezentowany. Jan, pisząc swój list, pierwszy list Jana pisze, Jezus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. W liście do Hebrajczyków autor tego listu pisze, Jezus przez swoją śmierć pokonał szatana, aby dać wolność wszystkim, którzy z powodu strachu przed śmiercią całe swoje życie byli w niewoli. Teraz staje się zrozumiałe, dlaczego te egzorcyzmy Jezusa są takie zupełnie inne niż innych egzorcystów. Bo Jezus nie toczy równej walki z tymi demonami, sięgając po wszelkie jakieś wsparcie, jakie mógłby uzyskać, żeby je przemóc. One zostały już pokonane, a Jezus tak na dobrą sprawę jedynie wypuszcza więźniów. Uwalnia tych, którzy jeszcze nie zostali z tego domu mocarza wyprowadzeni na wolność. A to znaczy, że Jezus jednoznacznie przeciwstawia się dualistycznemu myśleniu o świecie. Chrześcijaństwo z jakiegoś powodu zachowało dużo tego dualizmu. Kiedy się rozmawia z sobą nawzajem, kiedy patrzymy na historię chrześcijaństwa, to mogliście nawet słuchając tego, co mówiłem wcześniej, pomyśleć, no ale przecież to jest chrześcijański obraz. Siła dobrego i siła złego. I w zależności od tego, po której stronie się opowiemy, taka wieczność nas spotka. Albo ten obrazek, no nie? Mamy aniołka i diabełka na ramieniu i teraz w zależności od tego, którego posłuchasz, poniesiesz tego konsekwencje. Ale Biblia nigdy nie przedstawia takiego obrazu świata. Świata, w którym siły dobrego są równe siłom złego. Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie znajdziecie niczego, co by mówiło, że szatan jest w stanie przeciwstawić się Bogu. Jeżeli już jest w stanie przeciwstawić się nam, a nawet można powiedzieć, jest od nas silniejszy. Piotr, pisząc do chrześcijan, mówi, szatan, przeciwnik wasz, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, dlatego przeciwstawcie mu się silnie wierzę. I to nie są przypadkowe słowa. Szatan, jeżeli już jest naszym przeciwnikiem, silniejszym od nas, dlatego my często, bojąc się zła i słusznie, żyjemy w strachu i próbujemy to zło w jakiś sposób oswoić. Ale kiedy przychodzi Jezus, i to jest obraz Nowego Testamentu, On związuje tego mocarza po to, żeby nas z tego strachu, z tej niewoli wyzwolić. My może nie jesteśmy godnym przeciwnikiem dla szatana, nie jesteśmy w stanie mu się sami przeciwstawić, ale nigdy w żaden sposób szatan nie jest w stanie przeciwstawić się Bogu. Więc kiedy przychodzi Bóg, kiedy On zaprowadza swoje królestwo, kiedy On czyni swoje dzieło, kiedy przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie, szatan nie może nic z tym zrobić. I widzimy właśnie ten obraz w tym, kiedy demony spotykają się z Jezusem. Jedyną rzecz, na jaką ich stać, to jest błagać Jego, aby nie przyspieszał sądu, który jest im należny. Bo chyba największym ciosem w takie dualistyczne myślenie o świecie, o siłach dobrego i złego, jest biblijna koncepcja piekła. To, co my często mówimy w kulturze o piekle, jest bardzo podobne do takiego dualistycznego sposobu myślenia. Jakbyśmy zapytali ludzi na ulicy, co to jest niebo, co to jest piekło, to powiedzieliby dokładnie tak. Niebo to jest tam, gdzie rządzi Bóg, a piekło to jest tam, gdzie rządzi szatan. I Bóg do piekła się nawet nie zbliża. Nawet jeżeli nie ze swojej niemocy, to przynajmniej z obrzydzenia tego, co tam się dzieje. Piekło to jest miejsce, do którego Bóg nie ma zamiaru wstępować. To zupełnie nie jest biblijny obraz. W niektórych tłumaczeniach nawet, gdybyście czytali, w pierwszym liście Piotra znajdziecie słowa, że Jezus po swojej śmierci zstąpił do piekieł. I w takim obrazie patrzymy sobie, no ale jak zstąpił do piekieł? Przecież Bóg nie może zejść do piekła. Po pierwsze, kiedy nasi tłumacze, bo nie mają innego wyjścia, jak użyć tego jednego słowa albo zrobić to pisowo, przekładają słowo piekło, odnoszą się do jednego z dwóch greckich słów albo zbiorów koncepcji. Jedną z nich jest świat umarłych, Sheol albo Hades po grecku. I tak naprawdę Piotr pisze o tym. Mówi, że kiedy Jezus zmarł, wstąpił do świata umarłych po to, żeby tam głosić dobrą nowinę duchom, które były tam uwięzione i żeby tych jeńców wyprowadzić na wolność. Więc czasami piekło oznacza tylko tyle, co świat umarłych. Ale Jezus, kiedy mówi o piekle, używa słowa gehenna, to znaczy tyle, co miejsce, gdzie ogień nie gaśnie. Gehenna to była dolina nieopodal Jerozolimy, gdzie palono śmieci. Gdzie w chwilach tego największego odejścia od Boga Izraela składano wręcz ofiary całopalne z własnych dzieci temu Bogu Chemoszowi. Więc ona stała się obrazem wszystkiego, co obrzydliwe, wszystkiego, co grzeszne, wszystkiego, co należy odrzucić. I tam dokładnie było tak, że tam płonął ten ciągły ogień. Więc kiedy Jezus mówi o piekle, o karze, która kiedyś stąpi na całe zło, nazywa to gehenną. Ale w pewnym takim pełniejszym wyrazem tego jest raczej idea jeziora ognistego, o którym jest wspomniane w Piśmie Świętym. I tu się zaczynają najbardziej fascynujące rzeczy. Bo jezioro ogniste przedstawione jest jako miejsce przeznaczone szatanowi i jego aniołom. Więc mówiąc wprost, jeżeli jest miejsce, którego szatan boi się najbardziej, jeżeli jest miejsce, w którym szatan nie ma absolutnie nic do powiedzenia, jeżeli jest miejsce, w którym moce zła, moce ciemności są zupełnie bezsilne, a mogą tylko drżeć przed tym miejscem, bo tam zostaną na wieki ukarane, to tym miejscem jest właśnie piekło, gehenna, jezioro ogniste. I to jest biblijny obraz. Jezus mówi, to jest w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie też staną przed sądem, będą osądzeni za to, jak traktowali jego braci. Że całe narody, które czyniły zło innym ludziom zamiast czynić dobro, trafią do jeziora ognistego, przygotowanego diabłu i jego aniołom. A w Księdze Objawienia jest ten sam obraz jeszcze bardziej rozwinięty, bo jest napisane, że na sam koniec, wtedy kiedy Bóg przyjdzie i osądzi świat, osądzi wszelkie zło, szatan, bestia, te wszystkie obrazy zła, które mamy w Księdze Objawienia i samo piekło, w sensie sam Hades, sam świat zmarłych, zostaną wrzucone do jeziora ognistego i nawet śmierci już nie będzie. To zostanie unicestwione. Innymi słowy, nigdy nie ma, nie było i nie będzie równości między siłami dobra i siłami zła. Bóg pokonał mocarza, a kiedy przyjdzie czas, żeby osądzić na zawsze już wszelkie zło, jakie było wykonane, wypełnione, jakie dzieje się na tej ziemi, to przede wszystkim szatan, jego aniołowie i wszyscy ci, którzy czynili zło, znajdą swój koniec, wiecznie nieprzemijający koniec w jeziorze ognistym, które Jezus, które Bóg przygotował wszystkim, którzy zło czynią. Inaczej rzecz mówiąc, Jezus, czy biblijny obraz zła, odrzuca każdą z tych koncepcji, o których mówiliśmy. Odrzuca każdą z tych idei, jak oswoić zło. Ponieważ Jezus afirmuje, potwierdza istnienie osobowego zła, nie możemy powiedzieć, że zło nie istnieje. Nie możemy upatrywać zła tylko w człowieku. Że nawet, chociaż my jako ludzie potrafimy być źli i złoczyni sami z siebie, to istnieje coś takiego, jak osobowe moce zła, które gdzieś wpływają na nas, a może czasami nad nami rządzą. I ponieważ one istnieją, to znaczy, że nigdy nie możemy też zwrócić się przed drugiemu człowiekowi i upatrywać w nim swojego wroga. Bo zło, które on czyni, może być właśnie inspirowane nie przez niego, ale przez te siły zewnętrzne. I nawet apostoł Paweł tak mówi. Pamiętajcie o tym, że nasz bój, nasza walka nie jest z krwią i z ciałem, innymi słowy, nie z innymi ludźmi, ale z tymi nadziemskimi władzami, które są w okręgach niebieskich, z tymi duchowymi istotami. Więc kiedy widzisz człowieka, który wydaje ci się uosobieniem zła, na dobrą sprawę, jako chrześcijanin, jako ten, który idzie za Jezusem i tą wizją, którą on przedstawił, nie pozostaje ci nic innego, niż robić to, co Jezus zrobił. To, co Jezus kazał. Modlić się o Niego i błogosławić Mu. Dlatego, że nasza walka jest ze złem, które jest większe od ludzi, którzy nawet je czynią. Jezus odrzuca też tą ideę, czy tą wizję, którą daje, że możemy myśleć w kategoriach sprawiedliwego świata, a zakładać, że jeżeli tylko będziemy czynili dobro, to nic złego nas nie spotka. Odrzuca ideę, że Boga można w jakikolwiek sposób przekupić. I na wiele sposobów, i w Starym Nowym Testamencie jest nam powtarzane, że to, co mamy, mamy z łaski, że Bóg jest nam przychylny i On chce nam błogosławić. Nie ma sposobów, żeby Boga przekupić, nie ma sposobów, żebyśmy my mogli sami za coś zadośćuczynić. Bóg sam ze swojej łaski nas zbawia i On zadba o to, żeby znaleźć sposób, aby nam grzechy przebaczyć. Ale najbardziej fascynujące w tym kontekście jest to, że nie jesteśmy też skazani na ten dualizm. Że nie musimy myśleć o tym świecie jako tej walce, która toczy się nad nami, w której my jesteśmy bezsilnymi obserwatorami, zmuszeni opowiadać się po dobrej stronie lub po stronie zła. Dlatego, że taki obraz świata często budzi w nas lęk. Bo jeżeli to zło jest tak silne, to w jaki sposób możemy się przed nim zabezpieczyć? Niektórych wręcz fascynuje i są skłonni jeszcze bardziej się w to zło zagłębiać. I pojawia się tendencja, żeby jak najwięcej się o tym złem dowiedzieć, żeby w jakiś sposób zapanować nad nim. A Jezus poprzez swoje nauczanie, swoje zachowanie mówi, nie ma takiej potrzeby. To nie jest świat dualistyczny. Nikt nigdy nie był w stanie Bogu się przeciwstawić. I kiedy ja przyszedłem, sposób, w jaki wypędzałem demony, już powinien być dla was dowodem tego. Nastaje wśród was Królestwo Boże. Ten świat nie jest dualistyczny. A może jest? Bo ostatnie słowa z tego fragmentu Jezusa, te, które wypowiedział, właściwie wprowadzają dualizm w tym świecie. Tylko nie jest to dualizm dobra i zła. Nie jest to nawet dualizm światłości i ciemności, nie jest to dualizm filozoficzny, religijny czy jakikolwiek inny. Jest to dualizm bardzo praktyczny, bardzo wymierny, bardzo przyziemny. Dualizm tego, czy jesteś uczniem Jezusa. Bo Jezus mówi na koniec, po tej przypowieści o tym mocarzu, który został związany, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Kto ze mną nie buduje, ten rujnuje. Wcześniej, zresztą też w sytuacji związanej z egzorcyzmem, kiedy jakiś inny egzorcysta wypędzał demony i uczniowie chcieli go powstrzymać, no bo tylko Jezus może wypędzać demony, Jezus mówi, nie, zostawcie go. Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Innymi słowy mówiąc, okej, jeżeli on czyni to, co jak potrafi, to dobro, nie zabraniajcie mu. Ale tutaj mówi coś, co się wydaje odwrotnością, dlatego że tutaj siebie stawia jako ten czynnik, który tak naprawdę o wszystkim decyduje. Albo jesteś ze mną, albo nie. I te proste słowa dzielą tak naprawdę świat na dwie części. Zaprowadzają dualizm. Ale nie dualizm dobra i zła, który wzbudzałby strach, ale dualizm tego, czy idziemy za Jezusem, czy nie idziemy za Nim. Dualizm, który decyduje o tym, po której stronie się znajdziemy. Czy będziemy z Bogiem żyli wiecznie, czy razem z siłami zła, które zostaną ostatecznie potępione i zniszczone, znajdziemy się w tym jeziorze ognistym. Więc pytaniem tak naprawdę nie jest to, czy możemy oswoić zło. Bo kiedy patrzymy na biblijny obraz, to wcale tego zła nie musimy oswajać. Ono zostało już ujarzmione, a my jedynie cieszymy się wolnością, jaką dał nam Jezus. I o ile jesteśmy Jego uczniami, możemy być pewni, że On będzie toczył tę walkę za nas, z tym, który jest od nas mocniejszy. Pamiętacie, co napisał Paweł, pisząc chyba do Filipian czy do Efezjan, teraz już nie pamiętam sam. Ten, który jest w was, mocniejszy jest od tego, który jest na świecie. Nie musimy się bać, ale ten świat jest dualistyczny. Uczniowie Jezusa albo ci, którzy tymi uczniami nie są. Więc wszystko na dobrą sprawę sprowadza się do jednego prostego pytania. Czy idziesz za Jezusem, czy bez Niego?